Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Kult Matki Bożej Bogudzkiej, ruch Dzieci Maryi oraz jezuicka służba uchodźcom. Tym tematom poświęcimy dzisiejszy magazyn. Naszym gościem będzie ksiądz Jan Morcinek, proboszcz sanktuarium w Bogucicach i zarazem założyciel ruchu Dzieci Maryi. Audycja Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej opowie następnie o inicjatywach jezuickiej organizacji pomagającej uchodźcom, także w Europie, już od ponad 25 lat. Na wtorkowy magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak. Przy okazji pobytu w Rzymie naszym gościem jest ksiądz prałat Jan Morcinek, proboszcz najstarszego śląskiego sanktuarium Matki Bożej Bogudzkiej. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Księże proboszczu, cóż, mówi się często dosyć o piekarach z uwagi na liczne pielgrzymki tam przybywające. Natomiast warto zaprezentować też to sanktuarium, które no właśnie jest najstarsze.
Początki tego sanktuarium sięgają XVI wieku. Matka Boża Bogudzka w swoim wizerunku przyjmowała jakoś cześć i przybywali do niej pielgrzymi z bardzo różnych stron, nawet spoza terenu archidiecezji dzisiejszej katowickiej. Kult ten jednak z czasem osłabł z różnych powodów, natomiast ożywienie kultu pobożności maryjnej nastąpiło po papieskiej koronacji, która miała miejsce w roku 2000. Korony dla Matki Bożej Bogudzkiej poświęcił Jan Paweł II w roku 1999. W Gliwicach miało miejsce to poświęcenie koron, a potem samej koronacji dokonał nuncjusz apostolski w Polsce, ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk w roku 2000, już w Katowicach, Bogucicach. Od tego czasu nastąpiło ożywienie i ruchu pielgrzymkowego, ale także na nowo, zwłaszcza w archidiecezji katowickiej, przypomniano fakt istnienia tego najstarszego sanktuarium.
Księże prałacie, o jakich formach kultu tego ożywionego obecnie można mówić? Jakie są punkty mocne?
Takim punktem jest między innymi kilka pielgrzymek stałych. To są pielgrzymki samorządowców ziemi bieruńsko-lędzińskiej, pielgrzymka Klubu Inteligencji Katolickiej, pielgrzymka Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, a także Związku Górnośląskiego. Oprócz tego przybywają różne parafialne pielgrzymki. W każdą sobotę o godzinie 20 ma miejsce apel maryjny, taki na wzór fatimski właśnie, kiedy odbywa się również procesja dookoła kościoła. W pierwszą niedzielę miesiąca zawsze są specjalne nabożeństwa do Matki Bożej Bogudzkiej. Także w pierwsze soboty miesiąca czuwania od godziny 17 do godziny 22. Te wszystkie formy kultu pobożności maryjnej mają także za cel pogłębienie naszej religijności, naszej czci oddawanej Matce Bożej.
Te zewnętrzne przejawy kultu w pewnym sensie są wyrazem wewnętrznej potrzeby. Ksiądz jest tam proboszczem. Czy były jakieś fakty takie, które mówią o działaniu Matki Bożej w tym właśnie miejscu?
Ja myślę, że najlepszym dowodem na to szczególne miejsce, które Matka Boża wybiera, są wota, które ludzie składają. Z tej okazji zawsze proszę składających, aby krótko opisali, za co dziękują, o co prosili, jakie prośby zostały wysłuchane. To są często może nie jakieś spektakularne uzdrowienia, ale przede wszystkim tajemnica działania wewnętrznego Bożej łaski. Wiele nawróceń, wiele przemian, które dokonały się w ludzkim życiu, powroty do Boga po latach czasem. Również podczas nocnych czuwań wiele bardzo jakichś wzruszających spowiedzi, niejednokrotnie związanych z całkowitą przemianą życia po latach. Można by było przejrzeć kronikę, która dokumentuje te właśnie wota, opisując zarazem, za co zostały złożone.
Wdzięczność za otrzymane łaski owocuje nieraz otwarciem na potrzeby ubogich. Czy jakieś takie dzieła przy sanktuarium są prowadzone?
Tak, opcja na rzecz ubogich była realizowana w szczególny sposób przy tym sanktuarium i to już w historii. Chociażby pierwszy szpital w Katowicach założony przez bonifratrów, najstarszy szpital do dzisiaj prowadzony, fundacja księdza Leopolda Markiewki. Druga fundacja to sierociniec, do dzisiaj dom dziecka działający, które prowadzą siostry Jadwiżanki, a dzisiaj także działające przedszkole, ochronka, klub dla dzieci niepełnosprawnych, dożywianie dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji związanej z jakimś bezrobociem, czyli z rodzin albo niewydolnych wychowawczo, albo rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Kilkadziesiąt dzieci przychodzi codziennie na posiłki, natomiast parafialna ochronka codziennie przyjmuje 50 dzieci. W wieku przedszkolnym przychodzą do tej ochronki, ponieważ jest to normalnie przedszkole na prawach państwowych. Także organizujemy kolonie charytatywne dla dzieci, spotkania z okazji świąt, pomoc jakaś taka bieżąca, materialna rodzinom potrzebującym.
To słowo o sanktuarium. Proszę Państwa, ksiądz prałat Marcinek odpowiada również w diecezji za ruch Dzieci Maryi.
Ten ruch powstał w roku 1978 po ukazaniu się adhortacji papieskiej Marialis Cultus, ksiądz biskup Herbert Bednosz zlecił mi próbę odnowienia pobożności maryjnej w naszej diecezji katowickiej i wtedy podjąłem to zadanie, tworząc ruch Dzieci Maryi. Istotnym elementem tego ruchu jest próba naśladowania tej, którą Sobór Watykański II w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele w 64 numerze nazywa najznakomitszym wzorem, przykładem wiary. I stąd próbujemy odtwarzać w sobie rysy Maryi. Do tego ruchu należą przede wszystkim dzieci od 5 klasy szkoły podstawowej poprzez gimnazjum. W samej archidiecezji katowickiej ruch ten obejmuje około 10 tysięcy osób, natomiast również w 6 innych diecezjach ruch ten już jakoś się zakorzenił i dalej się rozwija. Głównie zadaniem tego ruchu jest formacja dojrzałych chrześcijan na wzór Maryi. Jako że życie religijne w naszej ojczyźnie stygmatyzowane jest jakoś maryjnością, dlatego chodziło o pogłębienie pobożności maryjnej w oparciu o najnowsze dokumenty mariologiczne wydawane przez Kościół. W oparciu o te dokumenty, zwłaszcza Marialis Cultus, formacja trwa przez kilka lat. Co roku przygotowujemy kilkaset osób do roli animatora tegoż ruchu. W zasadzie bardzo w formacje zaangażowane są zgromadzenia zakonne. Wszystkie zgromadzenia zakonne na terenie archidiecezji katowickiej angażują się w prowadzenie grup Dzieci Maryi i rekolekcje wakacyjne odbywają się w ośrodkach przede wszystkim zakonnych. Te również zgromadzenia zakonne prowadzą w stałą, permanentną formację animatorów.
Powiedzieliśmy o inspiracji duchowej, o metodzie działania. Uszczególnijmy. Spotkania odbywają się w grupach, małych, większych.
Te spotkania odbywają się oczywiście w grupach parafialnych najpierw, przez cały rok, co tydzień przy parafiach. Takie spotkania prowadzą czy to księża, siostry zakonne, ewentualnie animatorzy świeccy. Oczywiście grupy są bardzo różne, jeśli chodzi o liczbę uczestników. Na cotygodniowych spotkaniach realizowany jest program oparty właśnie o Marialis Cultus, a więc pierwszy rok formacji to jest z Maryją słucham w kościele, drugi rok formacji z Maryją modlę się w kościele i trzeci rok formacji z Maryją ofiaruję się dla kościoła, gdzie analizujemy jakieś szczególne znaki miłości chrześcijańskiej. Przygotowujemy w ten sposób młodych ludzi także do zaangażowania charytatywnego, otwarcia na potrzeby drugiego człowieka, na wzór oczywiście Maryi. Próbujemy ten element maryjny opierać zawsze o naukę o Kościele, Maryja w Kościele i wzorczość Maryi tutaj próbujemy podkreślać bardzo mocno w naszej formacji.
10 tysięcy uczestników to jest liczna grupa. Czy można powiedzieć, że z niej równie liczne wywodzą się powołania?
Dziewczęta, bo te przede wszystkim do tego ruchu należą, mają okazję poznawać życie zakonne od podszewki, ponieważ siostry zakonne prowadzą i rekolekcje, one przygotowują bazę noclegową, rekolekcyjną, ale także spotykają się na co dzień z tymi dziewczętami, które do ruchu należą. Ksiądz arcybiskup katowicki Damian Zimoń, kiedy wyjeżdżał na synod poświęcony Vita Consecrata, prosił o przygotowanie, ile mniej więcej osób przewinęło się przez ruch dzieci Maryi, które dzisiaj są w różnych zgromadzeniach. I w tamtym czasie gdzieś 200 sióstr zakonnych na terenie archidiecezji właśnie wywodziło się z tego ruchu. To jest jakieś świadectwo, które dają siostry zakonne poprzez swoją obecność, poprzez ukazywanie charyzmatu swojego zgromadzenia, ale także poprzez całoroczny kontakt z tymi dziewczętami, zwłaszcza z animatorkami.
Cóż, proszę Państwa, przy okazji pobytu w Rzymie naszym gościem był ksiądz prałat Jan Morcinek, a mówiliśmy o dwóch rzeczywistościach. O sanktuarium Matki Bożej Boguckiej, którego jest proboszczem, oraz o ruchu dzieci Maryi, który założył i w archidiecezji za niego odpowiada. Serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
25 lat jezuickiej służby uchodźcom. W związku z brutalną akcją hiszpańskiego wojska, które rozprawiło się z Afrykańczykami szturmującymi enklawy hiszpańskie Ceuta i Melilla na północy Afryki, hiszpański jezuita Pep Buades donosił. Wśród deportowanych znajduje się wielu uciekinierów, niektórzy z dokumentami agencji ONZ do spraw uchodźców. Są między nimi również kobiety w ciąży i dzieci. Wielu choruje. Rannych podczas próby dostania się na terytorium europejskie pozostawiono na pustyni, by umrzeć. Działania deportacyjne przeprowadzone w ten sposób nie tylko łamały zasady prawa międzynarodowego, ale naruszyły godność człowieka i jego prawo do wolności. Jedną z organizacji, które głośno zaprotestowały przeciwko takim działaniom, jest jezuicka służba uchodźcom, znana pod angielskim skrótem GRS, Jesuit Refugee Service. To katolickie stowarzyszenie pozarządowe zostało powołane do życia przez generała jezuitów ojca Pedro Arrupe w roku 1980. Po 25 latach istnienia GRS posiada przejrzystą strukturę biur w ponad 50 krajach i osoby kontaktowe w pozostałych 20 krajach. W roku 2004 zrealizowano ponad 200 projektów w zakresie troski duszpasterskiej, edukacji, formacji zawodowej, opieki prawnej, rozwiązywania konfliktów, wsparcia i doradztwa psychologiczno-społecznego, badań informacji publicznej, obrony praw człowieka i opieki humanitarnej. Liczba bezpośrednich beneficjentów przekroczyła 450 tysięcy osób, a pozostałe ponad 2 miliony to beneficjenci pośredni. Jest to jednak tylko dotknięcie jednego z najważniejszych problemów współczesnego świata, w którym ponad 50 milionów ludzi, w tym około 80% to kobiety i dzieci, zmuszonych zostało do opuszczenia swoich domów przez wrogów i nędzę. Jezuicka służba uchodźcom prowadzi pracę, której nakłady finansowe rosną z każdym rokiem. Podczas gdy w roku 2000 było to 11 milionów dolarów, to w roku 2004 przekroczono już sumę 23,5 miliona dolarów. Nie jest to jednak aktywność realizująca jakiś plan biznesowy. ojca Rupę, powołał do życia stowarzyszenie, które w dokumentach Towarzystwa Jezusowego otrzymało charakter misji. Jezuicka służba uchodźcom towarzyszy wielu naszym braciom i siostrom, służąc im opieką jako towarzyszom i broniąc ich spraw w obojętnym wobec nich świecie. Na spotkaniu w Rwandzie w roku 1995 sformułowano takie zdanie: przystąpić do GRS to jak wybrać się w podróż wiary, na której towarzyszą imigranci. Organizacja prowadzona przez jezuitów pragnie dawać uciekinierom nadzieję, a tym, co nigdy nie zawodzi w jej dostarczeniu, jest edukacja. To, czego uczniowie uczą się w szkole, będzie o tyle warte, o ile przysłuży się umiejętności wykorzystywania życiowych szans. Proces uczenia się musi być więc rozumny i praktyczny. Powinien dotyczyć spraw innych niż tylko mury szkoły i podręczniki. Chodzi o przemienianie życia uczących się. Kluczowym pojęciem jest uwierzenie w siebie. Ucząc samodzielności, oferuje się uchodźcom nadzieję, ale nie tylko w wymiarze indywidualnym. Formacja ta służy idei wspólnotowej, stworzenia z uchodźców zespołu zdolnego do samoobrony i odbudowywania zerwanych więzi. Kursy formacyjne przygotowuje się we współpracy z uchodźcami. Oni sami proponują to, czego chcieliby i powinni się nauczyć. W Liberii, w Afryce, chcieli na przykład uczyć się produkcji mydła, ponieważ na tamtym terenie jest mnóstwo palm oliwkowych, a z kolei farbowanie tkanin, temat innego kursu, to typowa czynność w ich regionie. Uchodźcy dzięki projektom GRS mają możliwość założenia przedsiębiorstwa lub handlowania towarem na zorganizowanych wyprzedażach. Wśród dziesiątków przykładów jest pralnia we Włoszech i piekarnia w Burundi. Sklep prowadzący wyroby rękodzielnicze prowadzą uciekinierzy w Nairobi, w Kenii. Projekty przewidują seminaria i warsztaty na temat podstawowych zasad księgowania, przygotowania budżetu i marketingu. Przychody osiągnięte przez uchodźców wnoszą zasadniczą różnicę do ich życia. Dyrektor GRS na terytorium Afryki Wschodniej, jezuita John Guinea, twierdzi, że pomagając wielu osobom stać się produktywnymi, pomagamy im zbudować poczucie godności. Podczas gdy programy GRS na terenach wiejskich kładą nacisk na rolnictwo, w miastach mają inny cel. Organizacja, pracując w Europie Południowo-Wschodniej, zorganizowała szkoły języków obcych i kursy komputerów. W Macedonii, Serbii i Bośni, wobec trudności na rynku pracy, gdzie możliwe są tylko czasowe, jedno- lub dwumiesięczne kontrakty, umiejętność obsługi komputera i znajomość języka obcego daje szansę znalezienia stałej pracy w przyszłości. Upływające lata pracy jezuickiej służby uchodźcom są okazją do przyjrzenia się sobie. Wielkim kapitałem organizacji są ludzie, a znakiem czasu jest to, że są wśród nich również muzułmanie i buddyści. Praca bowiem już od dawna rozwija się również wśród grup niechrześcijańskich. To też przekraczanie granic. GRS stara się budować pokój, łączyć wewnątrz i na zewnątrz kościoła, jednoczyć wszystkich, z którymi pracuje. Obecny dyrektor, jezuita Luis Magrinha, dokonując podsumowań z okazji 25. rocznicy powstania jezuickiej służby uchodźcom, powiedział: historię tworzy się pracą z miłości. Podczas gdy istnieją uchodźcy, GRS będzie miało swoją historię. Sprawmy, by ta historia stała się taką, z której my i ci zmuszeni do emigracji będą dumni.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Tu Radio Watykańskie. We wtorkowym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.